Zagubił nam się gdzieś w Paryżu Piotr Wit, ale Antoni Opaliński jest na miejscu i przegląd prasy rozpoczyna właśnie.
Dzień dobry, przegląd prasy rozpoczniemy w związku z tym od Kuriera Wnet, bo w Kurierze Wnet można przeczytać tekst ustawy o obowiązku raportowania na temat działań niektórych państw obcych w odniesieniu do majątku ery Holokaustu i powiązanych z tym kwestii, czyli oczywiście słynnej ustawy 447, którą pan prezydent Donald Trump zechciał właśnie podpisać, kiedy w Polsce była ciemna noc. Jest też komentarz Edmunda Lewandowskiego, członka Rady Koalicji Polonii Amerykańskiej. Według polskiego rządu ustawa nie ma znaczenia, bo dotyczy tylko raportowania. Według części Polonii Amerykańskiej może być zupełnie przeciwnie. Moim zdaniem ustawa daje punkt zaczepienia dla organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych do wszczęcia postępowania roszczeniowego dotyczącego mienia bezspadkowego. W Kurierze Wnet też jest tekst deklaracji terezińskiej, którą kilka lat temu podpisała Polska, dokładnie rzecz biorąc podpisał ówczesny minister spraw zagranicznych, pan Władysław Bartoszewski. To jakiś czas temu, bo nawet nie kilka lat temu, warto sięgać do tekstów źródłowych. Tymczasem, proszę Państwa, jest wojna. Al Jazeera pisze o tym, że Izrael uderzył w irańskie cele w Syrii. Mniej więcej podobny tytuł: Izrael uderzył w dziesiątki irańskich celów na terenie Syrii, jest Jerusalem Post. Co będzie dalej, będziemy Państwa informować oczywiście. Tymczasem Jerusalem Post też podaje, że różne grupy, organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych chwalą decyzję Trumpa o wycofaniu się z nuklearnego porozumienia z Iranem. Iran to jest państwo łajdackie, rządzone przez reżim, któremu nie można ufać i tym bardziej nie można ufać, jeżeli osiągnie jakiejkolwiek zdolności posiadania broni nuklearnej. Tak powiedział pan Ron Lauder. Pan Ron Lauder jest szefem Światowego Kongresu Żydów. Jakiś czas temu był w Polsce, nawet powiedział kilka miłych słów i to wzbudziło zachwyt polskich mediów. No jest to partia wojny w Stanach Zjednoczonych. Warto, żebyśmy o tym wiedzieli i zastanawili się, czy to też jest nasz interes. Na pewno Zachód Europy nie uważa, że to jest jego interes. Porozumienie z Iranem nadal działa. Paryż, Berlin i Londyn podejmują działania, aby tak pozostało, pisze Piotr Jędroszczyk w Rzeczpospolitej. Od wtorku USA nie są już stroną porozumienia atomowego z Iranem. Jak podkreślają amerykańskie media, decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu USA z porozumienia z Iranem jest wydarzeniem o nieprzewidywalnych skutkach. Nie zmienia to faktu, że zawarte latem 2015 roku porozumienie z udziałem USA, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec ograniczające zakres irańskiego programu atomowego nadal obowiązuje. Decyzja Trumpa jeszcze niczego nie zmienia. Postępowanie Trumpa jest przejawem brutalnej realpolitik, na przekór ostrzeżeniom sojuszników Ameryki w Europie, wskazujących na niebezpieczeństwo konfrontacji. I jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej też na ten sam temat pisze Bartłomiej Niedziński o tym, że, zaraz gdzie znajdę tą stronę, o tym, że decyzja prezydenta Trumpa raczej przyspieszy szansę na to, że Teheran będzie chciał zbudować bombę atomową. Tyle jeśli chodzi o tej sprawie. Oczywiście będziemy dalej ją obserwować. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, proszę Państwa, są dwie panie, pani Joanna Scheuring-Wielgus i pani Joanna Schmidt. Te dwie panie opuszczają partię. Jaką partię? Oczywiście Nowoczesną. Kocią w Nowoczesnej, pisze pani Klaudia Dadura. Macierewicz za Misiewiczem. Kilka dni temu relacjonowaliśmy artykuł Dziennikarzy Śledczych Tygodnika w sieci o tym, że jest śledztwo CBA w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Tam został wymieniony również pan Bartłomiej Misiewicz, były szef gabinetu ministra obrony narodowej. Antoni Macierewicz mówi: problem z tym artykułem jest taki, że oskarża się Misiewicza, a pan Misiewicz nie jest wskazany przez CBA jako osoba winna. Mamy do czynienia z sytuacją, w której chodzi o napiętnowanie Bogu ducha winnego Misiewicza. O tym też będziemy oczywiście dalej informować. Spór o krzyże w Niemczech. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że rząd krajowy Bawarii polecił powiesić krzyże we wszystkich państwowych urzędach i ta decyzja została skrytykowana. Została skrytykowana oczywiście przez lewicę, zielonych, wszelkiej maści postępowców, ale została skrytykowana przez część hierarchów kościoła niemieckiego, którzy wyraźnie przestraszyli się tych krzyży na ścianach. Na szczęście nie jest to głos wszystkich duchownych z Niemiec. Wolę polityków, którzy wieszają krzyże, od tych, którzy je zdejmują, podkreślił ksiądz kardynał Gerhard Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zabrał głos w dyskusji po decyzji władz Bawarii o wieszaniu krzyży przy wejściach do urzędów publicznych. W obronie krzyża wypowiedział się też Peter Zewald, znany biograf Benedykta XVI. O tym wszystkim pisze nasz dziennik. I teraz może na zakończenie o wyborach, ale w wyborach daleko, proszę Państwa, chociaż w najważniejszym punkcie świata, czyli na Dalekim Wschodzie. Jest taki kraj Malezja, proszę Państwa. Malezją od 1981 do 2003 roku bodajże rządził taki wybitny azjatycki polityk Muhammad Muhammad Mahathir, proszę Państwa. Muhammad Mahathir to był polityk, który był znany z tego, że rządził twardą ręką, który był znany z tego, że przeprowadził Malezję z kraju tak zwanego trzeciego świata do bycia jednym z azjatyckich tygrysów. To jest też człowiek, który w polityce gospodarczej odrzucił zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, uznając, że w ewidentny sposób szkodzą one gospodarce Malezji. Zdaniem Josepha Stiglitza, noblisty ekonomisty, w ten sposób uratował gospodarkę swojego kraju przed upadkiem, jaki spotkał na przykład sąsiednią Indonezję. Mahathir Mohamed mówił też, z jednej strony wspierał Amerykę w wojnie, tak zwanej wojnie z terroryzmem, z drugiej strony mówił o azjatyckich wartościach, które mogą być skuteczniejsze w tym globalnym świecie i o tym, że Zachód nie powinien swojego pomysłu zindywidualizowanego społeczeństwa narzucać innym krajom, gdzie liczy się wspólnota i rodzina. Był politykiem, który ostro krytykował George'a Sorosa, oskarżał go wtedy o atak na walutę swojego kraju. Potem, co ciekawe, znalazłem też, spotkali się panowie w 2006 roku, jak już nie był premierem, i dogadali się, że właściwie to wszystko między nimi jest okej, bo obaj krytykują państwo Izrael. Taki ciekawy punkt kompromisu. A teraz 92-letni Mahathir wygrał wybory i wrócił do władzy. Pewien polityk w Polsce, którego wszyscy wysyłają na emeryturę, ma lat dopiero 68, proszę państwa. Także polityka to jest zawód dla długowiecznych. Dziękuję bardzo.
Antoni Opaliński przejrzał prasę. Wróci do studia po godzinie 9. Teraz na zegarze godzina 8:09.